Niebezpiecznie na polskich drogach. Zaczynamy od dwóch śmiertelnych wypadków. W Śląskiem, na Krajowej Jedynce i na Mazowszu na trasie numer 62. Ważne fakty dla klientów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Placówkę tuż przed upadkiem przejął Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Będą też wieści dla kibiców skoków narciarskich i rajdów. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką w Lubojęce w Śląskiem. Do wypadku doszło na Krajowej Jedynce. Ruch w kierunku Częstochowy odbywa się jednym pasem. Do śmiertelnego wypadku doszło także w Remiszewie Dużym na Mazowszu. Samochód osobowy wjechał do rowu. Krajowa droga 62 jest zablokowana na odcinku Sokołów Podlaski-Trochiczyn. 4 osoby zostały ranne w Modlnicy w Łódzkiem na S8 między Żgowem a Łodzią. Samochód osobowy uderzył w bariery. Nie przyjedziecie w kierunku Warszawy.
Istotne są fakty.
Ustawa dyscyplinująca sędziów odrzucona przez Senat. Po 3-dniowej debacie przyjęta w Sejmie nowela nazywana kagańcową nie zdobyła uznania senackiej większości. Za jej odrzuceniem głosowało 51 senatorów przeciwko odrzuceniu 48. Komentarze po głosowaniu w Senacie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Odrzuciliśmy ustawę, która, jak podkreśla Adam Scheinfeld, senator Koalicji Obywatelskiej, miała zmienić nie tylko ustrój sądów, ale też ustrój całego państwa polskiego.
Kierując Polskę z ustroju demokratycznego do ustroju autorytarnego.
Zdecydowała tylko polityczna konstrukcja Senatu, komentuje Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.
Teraz ustawa wraca do Sejmu. Tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę uchwale Senatu.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreśla z kolei, że dalsze losy tej ustawy zależą już niemal tylko od prezydenta.
Najprawdopodobniej dziś w prokuraturze zostanie przesłuchany 68-letni mieszkaniec Skwierzyny koło Międzyrzecza w Lubuskiem. W pomieszczeniu gospodarczym na jego posesji znaleziono rozczłonkowane ciało kobiety. Śledczy podejrzewają, że to jego partnerka. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
Mężczyzna jak dotąd nie mógł być przesłuchany, bo w chwili zatrzymania był pijany. Śledczy zakładają, że może mieć związek ze śmiercią kobiety, bo kiedy ta była poszukiwana, zeznał policjantom, że jego partnerka wyjechała do rodziny. Bliscy 64-latki twierdzili jednak, że od lat nie mieli z nią kontaktu. To wtedy postanowiono przeszukać mieszkanie i posesję jej partnera. W drewutni na podwórzu policjanci natrafili na rozczłonkowane ciało kobiety. Zabezpieczyli ślady i potencjalne narzędzie zbrodni. Wczorajsza sekcja zwłok nie przyniosła jednak przełomu w sprawie. Śledczy po pierwsze nie mają 100% pewności co do tożsamości ofiary, a po drugie nie wiedzą, czy była ofiarą brutalnego zabójstwa, czy zmarła z przyczyn naturalnych, a dopiero potem rozczłonkowano jej ciało. Zaginięcie kobiety w czwartek po południu zgłosili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku został zamknięty i przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Stało się to w ostatniej chwili przed jego bankructwem. Ma to uchronić oszczędności klientów. Na razie jednak środki na rachunkach są zablokowane. Kiedy będzie można odzyskać pieniądze, to ustalał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
Ma to się wydarzyć we wtorek. Do tego czasu Podkarpacki Bank będzie przejmowany przez nadzorowany przez państwo Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zaraz po ogłoszeniu zamknięcia banku przed oddziałami gromadzili się klienci.
Większość ludzi, bo teraz były pod bankiem, to wszyscy są zaskoczeni, a w ogóle pieniędzy nie powybierali, są bez środków na cały weekend do życia.
Tak sygnalizujecie, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. To pierwszy w historii przypadek przymusowego przejęcia i naprawy któregoś polskiego banku. Umożliwia to działające od niedawna prawo. Ostatnie dane pokazują, że klienci Podkarpackiego Banku w Sanoku mieli 88 tysięcy kont osobistych i 8 tysięcy kont biznesowych.
6 polskich skoczków awansowało do weekendowych konkursów Pucharu Świata w niemieckim Titize Neustadt. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Wśród Polaków najlepszy był Dawid Kubacki, który zajął 8 miejsce.
Skoki były całkiem okej. Myślę, że mogę być z nich względnie zadowolony, chociaż wiem, że troszeczkę im brakowało, nie były takie naprawdę super, więc tutaj na pewno mam do pogadania z trenerem.
Mówił na antenie Eurosportu Dawid Kubacki. Kamil Stoch zajął miejsce poza czołową 30, a w konkursach zobaczymy jeszcze Piotra Żyłę, Macieja Kota, Stefana Hule i Aleksandra Zniszczoła. Rafał Sonik, trzeci w klasyfikacji generalnej rajdu Dakar wśród quadowców. Piąty w tej kategorii był natomiast Kamil Wiśniewski. W rywalizacji motocyklistów 17 miejsce zajął Maciej Giemza, a Krzysztof Jarmusz był 44. W drugiej dziesiątce rajd ukończył natomiast Jakub Przygoński, który jechał samochodem wraz z pilotem Timo Gottschalkiem. Zmagania w Arabii Saudyjskiej wśród kierowców aut wygrał Hiszpan Carlos Sainz. Cieszymy się ze zwycięstwa dla Hiszpanii. Cieszymy się, że mogliśmy wygrać ten Dakar innym samochodem. Mini świetnie się sprawdziło. Mówił Sainz, dla którego to trzecie zwycięstwo w Dakarze. Poprzednio triumfował w roku 2010 i 2018. Wśród motocyklistów najlepszy był Amerykanin Ricky Brabec. To była bardzo długa droga. Zwycięstwo kosztowało nas dużo pracy, ale mamy świetną ekipę, to niesamowite. Mówił na mecie jadący Hondą Amerykanin. W tegorocznym Dakarze wśród załóg samochodów UTV wystartowali także ojcowie i synowie. Aaron Domżała i Maciej Marton zajęli 30. miejsce. Ich ojcowie, Maciej Domżała i Rafał Marton, byli szybsi. Zajęli 13. lokatę. Pierwsze dziś o poranku fakty sportowe w RMF FM tuż po 8. Zapraszam także na kolejne wydanie faktów, które przedstawi Katarzyna Staszko. Życzę dobrego dnia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.